Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, w najbliższy weekend dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o młodzieżową piłkę, prawdziwe święto futbolu, a to za sprawą Łomża Cup, corocznego turnieju organizowanego przez młodzieżowe ŁKS i barażu Centralną Ligę Juniorów. Młodzieżowy ŁKS rocznik 2010 zmierzy się z Radomiakiem Radą, więc naszym gościem jest prezes młodzieżowego ŁKS-u Łomża, Łukasz Uściłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam redaktorów, doktorów, trenerów.
Od czego zaczynamy? Dzieje się sporo, jako gość masz dowolność. Od czego chcesz?
Zacznijmy od Łomża Cup, bo to taki już nasz sztandarowy produkt, można powiedzieć, więc...
No to zaczynamy w takim razie od Łomża Cup. Łomża Cup rozpoczyna się już w piątek. Trwa sobotę, trwa niedzielę, czyli trzy dni młodzieżowej piłki na niezłym poziomie. Więc może rozjaśnisz, może wyjaśnisz, może poinformujesz słuchaczy, bo ja takiej informacji gdzieś na social mediach nie widziałem. Kto w ogóle bierze udział w tym turnieju?
I który to jest rocznik, też jest
bardzo rocznik istotny. Rocznik 2011.
Tak, no przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, Sebastian, rocznik 2011 w tym roku, także idziemy rok po roku. W tamtym roku był to 10, w tym roku 11. 12 drużyn, tak, mieliśmy już to opublikować tak naprawdę we wtorek, natomiast no niestety 12 drużyn, jedna nam się wykruszyła, mówię to Stomilo Olsztyn, który w ostatniej chwili się wycofał, więc musimy, już zrobiliśmy tą jedną podmiankę, więc myślę, że no chwila cierpliwości, wrzucimy pełną listę, mogę tylko zdradzić, że wśród tych 12 drużyn z różnych części Polski, właściwie 11 drużyn z różnych części Polski, tą 12 to będzie taki rodzynek zagraniczny.
No właśnie, czyli tutaj już to jest ranga turnieju międzynarodowego. Międzynarodowy turniej Łomża Cup, nie już ogólnopolski.
Tak, po raz pierwszy tutaj słowa podziękowania należą się panu prezesowi Kopczewskiemu, który gdzieś tam nam pomógł nawiązać kontakt z akademią, mogę powiedzieć, że z Litwy, ale taki,
no domyślamy się w sumie,
taki topowy litewski klub, jeżeli tak można powiedzieć. Więc myślę, że fajne urozmaicenie tego turnieju i też fajna możliwość zarówno dla nas, jak też dla naszych gości, żeby się skonfrontować z fajną, dużą akademią sąsiedniego kraju.
No właśnie, pamiętając poziom drużyn, jakie były marki na tym Łomża Cup rocznik 2010, to był naprawdę bardzo mocno obsadzony turniej. Czy tym razem on będzie na równie wysokim poziomie?
No mam nadzieję, że tak. No troszkę drużyn nam się powtórzy, troszkę drużyn jest innych. No też mamy świadomość, w jakim terminie to robimy. Zaczyna się Euro w Niemczech w tym samym okresie, więc no żałujemy, nie będzie na przykład Grabarni Kraków. Bardzo nam zależało, żeby broniła tytułu. No natomiast jest troszkę daleko dla nich, wiadomo. Mają ten, wybrali turniej gdzieś tam u siebie właśnie, żeby móc się później spokojnie delektować mistrzostwami Europy i nie jeździć. Natomiast no, będą drużyny z województwa mazowieckiego, z województwa lubelskiego, z województwa pomorskiego, z województwa kujawsko-pomorskiego, no to mogę zdradzić, więc myślę, że poziom wysoki będzie zachowany. Natomiast no też nie ma się co przywiązywać konkretnie do tych nazw zespołów, które znamy z piłki seniorskiej, z ekstraklasy, bo wiemy, że w tej piłce młodzieżowej jednak to szkolenie nie koniecznie idzie w parze z nazwą i marką, powiedzmy tą kojarzoną przez piłkę seniorską, więc tu jestem o ten poziom spokojny i tak jak mówię, kwestia kilku godzin, gdzie wypuścimy już konkretną informację, 12 drużyn. Mhm. I czekamy na pierwsze mecze w piątek 16:30, zaczynamy w sobotę oficjalne otwarcie o 9 rano i kończymy w niedzielę około 13:15. Planowane jest zakończenie właśnie tak, żeby skończyć jeszcze przed meczem Polski z Holandią. Podobnie jak w tamtym roku, trzy boiska równolegle. Toczy się rywalizacja. Gramy po 11, każdy mecz 30 minut. I zobaczymy. Mam nadzieję, że dużo piłkarskich emocji przed nami.
Organizacyjnie wszystko jest już gotowe? W piątek początek.
Tak. Organizacyjnie myślę, że jesteśmy przygotowani. Wiadomo, jakieś detale. Tu oczywiście wielkie ukłony i wielkie brawa dla naszych rodziców z rocznika 2011, którzy bardzo mocno angażują się w ten turniej i no, dużo, dużo wysiłku, tak jak w tamtym roku rodziców z rocznika 2010 kosztuje ich to na pewno, żeby to wszystko wyglądało fajnie, ładnie, pięknie, no i żeby te dzieciaki i nasze, i nasi goście mieli dużą frajdę z tej rywalizacji.
I turniej Łomża Cup to jest, już można jakby tak powiedzieć, jest taką główną marką młodzieżowego UKS-u. Jest turniejem, który co roku gdzieś tam jest waszym takim rodzynkiem, takim dzieckiem, o które dbacie, które rozwijacie. Ja mam pytanie w kontekście poprzedniego roku, czy poprzednich lat. Czym będzie się różnił tegoroczny turniej? Jakby, jakie nowe rozwiązania wprowadzacie jakby, i w jakim kierunku będziecie rozwijać te wasze rozgrywki?
To trudno mi mówić o jakiejś długiej perspektywie tego. Ja w tamtym roku, to była moja pierwsza edycja tak naprawdę, z którą miałem przyjemność, natomiast trzymamy się przede wszystkim sprawdzonych metod, czyli jak najwięcej grania, czyli nie ma pauz, tak naprawdę drużyny nie czekają na mecze, dlatego te 3 boiska, dlatego 12 drużyn i ten format i układ terminarza na tyle się sprawdza, że przy 3 boiskach no, nie ma takiej sytuacji, że drużyny czekają godzinę, dwie na mecz, wiadomo, są przerwy obiadowe. Więc jeżeli chodzi o nowości, no to jakby staramy się pielęgnować to, co było dobre przede wszystkim, a wydaje mi się, że tam ubiegłoroczna edycja wyszła naprawdę organizacyjnie bardzo, bardzo sprawnie i fajnie i staramy się jakby na jak najwięcej przełożyć na ten rok. No i też wiadomo, tak jak w tamtym roku, tak i w tym roku, tym ważnym dodatkiem do tego turnieju jest też nasza akcja charytatywna, czyli w tym roku zbieramy środki dla małej Niny. Od naszego partnera turnieju firmy Sonarol otrzymaliśmy na licytację koszulkę Kamila Grosickiego z autografem w pięknie oprawioną oraz piłkę ręczną drużyny byłych już mistrzów Polski, czyli Industrialu Kielce, wcześniej Vive Kielce. Dodatkowo też stoiska gastronomiczne, tak jak w tamtym roku, cały dochód z grilli, można powiedzieć, które będą tam ustawione, także będzie wspierał tą zbiórkę charytatywną. Także zapraszam wszystkich. Szczegóły dzisiaj się pojawią, a jak pan redaktor śledzi może inne rozgłośnie radiowe, to także o tym tam już było mówione.
Że pan redaktor jakoś, nie wiem, relację z wydarzenia zrobi za tydzień?
Pan redaktor to będzie miał ważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o sobotę. Ubiegłoroczna edycja wypadła na tyle dobrze, że trenerzy do tej pory tych drużyn, które były rocznika 2010, dzwonią. Czy przypadkiem w tym roku też nie organizujemy jakiegoś turnieju, bo było dobrze? Czyli taka oznaka jakości chyba.
Tak, znaczy, natomiast tak jak mówię, no, zależy nam na tym, żeby patrzeć na klub. No, na pewno mi na tym zależy całościowo i żeby dawać co roku szansę kolejnym rocznikom, kolejnym rodzicom, bo ma to znaczenie wielopoziomowe. I to też jest dobry moment, bo te roczniki, dla których w tamtym i w tym roku organizujemy ten turniej, to są roczniki, które wchodzą już do tej piłki 11-osobowej, więc to też, myślę, jest wartość dodana tego turnieju, że no jest możliwe, żeby już na dzień dobry sprawdzić się w tej piłce 11-osobowej po zakończeniu tego ostatniego etapu ligowego na dziewiątki popularne. A myślę, że to i rocznikowi 2010 też zaprocentowało już później w lidze, tak? Bo jednak ten poziom był na tyle wysoki, że troszkę łatwiej, myślę, później się odnaleźć w tej rzeczywistości już będzie we wrześniu i na początku kolejnego sezonu.
A czym taki turniej jest dla klubu, dla młodych zawodników?
Znaczy, dla klubu na pewno jest wizytówką. No, cieszymy się i te opinie, które mieliśmy właśnie w tamtym roku, nie tylko jeżeli chodzi o trenerów, bo przecież z Krakowa za tymi dzieciakami też rodzice przyjeżdżali, czy z innych miejscowości, jak z Gdańska, czyli no, oddalonych znacznie od Łomży, czy ze Śląska Wrocław. I wszyscy chwalili organizację przede wszystkim tego turnieju, czyli to, że mamy i opiekę medyczną, i 3 sędziów jest na każdym obiekcie, czyli 9 sędziów.
Co jest naprawdę godne pochwały,
prawda?
Bo jak się jeździ na jakieś turnieje, to zazwyczaj jest jeden sędzia.
Tak, no i to wyróżnia ten turniej i tak jak mówię, cały czas granie, bo to jest najważniejsze też w takich turniejach, no można zrobić turniej na 30 drużyn i czekać 2 godziny na swój mecz.
O to chodzi.
Ale tak jak mówię, no tutaj jakby to musiało się wszystko spinać, czyli dużo grania, mało przerw i ta organizacja, czyli zabezpieczenie medyczne odpowiednie, 3 sędziów na każdym obiekcie. I to są takie chyba najważniejsze rzeczy. I wiadomo, no ta otoczka cała też, fajne nagrody, oprawa cała tego Później ta oprawa też medialna, tak, bo jest i film, i masa zdjęć, więc jakby to wszystko składa się na taki stempel jakości. Myślę, tego turnieju zależy nam, żeby to utrzymać i rozwijać, bo w tym roku 11, mam nadzieję, że w przyszłym roku 12, później 13, 14.
I wreszcie 18.
I za ileś lat 18.
I za ileś lat 18, tak.
Żeby się widzieli wzrok prezesa teraz.
Już coś wie, czego ty nie wiesz może.
Sebastian, coś jeszcze o turnieju?
Nie, czy nie, to już mi się wydaje, że możemy płynnie przejść do rocznika 2010, skoro
to jeszcze,
już...
To jeszcze chwilka tylko, bo to też jest zawsze interesujące, jak długo trwają przygotowania do tego turnieju, no bo ja wiem na przykład, że część drużyn tych na najwyższym poziomie w Polsce, no to oni mówią na przykład, że oni by z przyjemnością przyjechali, tylko do nich trzeba dzwonić rok wcześniej.
Znaczy to już akurat właśnie... Dobra wymówka, mogę tak powiedzieć perspektywy, nie? Bo to niekoniecznie się sprawdzało. To próbowaliśmy, bo tak naprawdę pierwsze próby już były od września tych większych akademii.
Czyli takie miłe powiedzenie, że
nie trzeba powiedzieć szczerze, że niektóre akademie polskie, te powiedzmy właśnie topowe z nazwy, czyli te kojarzone z Ekstraklasą, chociażby Lech Poznań, za darmo nigdzie nie przyjedzie.
Trzeba im dopłacić.
Dokładnie, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Oczywiście, no, te największe akademie, no, niekoniecznie nawet w Polsce te turnieje grają, bo wolą jeździć za granicę i się mierzyć, no, z tymi topowymi akademiami, ale no, różnie to wygląda. Tak naprawdę nie da się tego przełożyć tak w 100%, że koniecznie musi to być rok wcześniej. Natomiast faktem jest, że no, cała ta organizacja, te pierwsze kroki, no to kilka miesięcy wcześniej, grubo kilka miesięcy wcześniej, bo chociażby przygotowanie wniosków odpowiednich, tak naprawdę rezerwacja boisk, właśnie to zaproszenie, bo to też nie jest takie proste i oczywiste, jak się wydaje. Bo pewnie tych zaproszeń wychodzi w okolicach 100. A też, żeby nie było tak pięknie i kolorowo, no nieważne jest może nazwa tej akademii, to tak wtrącę tylko, no, że jedna z akademii, no dużych, może nie z Ekstraklasy, ale jedno z większych polskich miast, które nie ma akurat jeszcze drużyny w Ekstraklasie, powiedział, że chętnie by przyjechał, jak zobaczyło w ogóle regulamin, już wstępny zarys, ale trener mówi, że ma za słabą drużynę, nie chce się kompromitować jako trener.
A, no to wiem, o co.
Więc to też, no, takie różne są przypadki, nie? Więc...
Wynikowcy. To są właśnie,
znaczy, wynikowcy, ale no, no, mówimy o 14-latkach, o naprawdę, no, w 400-tysięcznym mieście i klubie, myślę, topowym w tym regionie Kujaw i Pomorza. więc słabe, no, słabe.
To zapraszamy wszystkich do oglądania może przyszłych reprezentantów Polski. Początek w piątek o 16:30. Harmonogram pewnie pełny będzie dostępny na Facebooku Młodzieżowego.
Tak jest. Myślę, że do czwartku wszystko się pojawi, także zapraszamy.
No i kolejna ważna rzecz, która się dzieje, czyli w sobotę godzina 18:00. Płyta główna Stadionu Miejskiego w Łomży. Młodzieżowy ŁKS rocznik 2010 zagra pierwszy z dwóch barażowych meczów z Radomiakiem Radom o awans do Centralnej Ligi Juniorów. No i pytanie, czy jest to najważniejszy mecz, dwumecz w historii Młodzieżowego ŁKS?
No, myślę, że dla niektórych osób na pewno. Które tu siedzą
nawet. Tak, dla 1/3 osób, które tu siedzą na pewno.
Dla 1/3 studia na pewno. Jest to najważniejszy mecz w karierze. Bogatej.
Dwuletnie trenerskie.
Ponadrocznej.
No, ale już tak poważnie, na pewno jest to ważne wydarzenie. No, mieliśmy już przyjemność uczestniczyć w Centralnej Lidze Juniorów w makroregionie. Więc no też trzeba podchodzić do tego bardzo spokojnie, bo to jednak nasza młodzież, bardzo utalentowana, widziałem ich właśnie a propos tego Łomża Cup ubiegłorocznego, dużo umiejętności, ale też duży stres widziałem w starciach z tymi większymi akademiami. Zresztą ty masz teraz większy też obraz, będąc asystentem w tym roczniku, więc wiesz, że to w piłce młodzieżowej niekoniecznie to, że jesteś lepszy, zdecydowanie nawet później przekłada się na wynik, bo jednak, no, dla mnie to były, tak jak mówię, pierwsze kroki w piłce młodzieżowej, ten Łomża Cup ubiegłoroczny, i jak widziałem, jak suną ataki sam na sam z bramkarzem, pełnowymiarowe bramki, chłopcy 14-letni w bramce, więc no mają, nie wiem, 1,40 m, 1,50 m załóżmy. Może troszkę wyżsi. I 3 sytuacje sam na sam niewykorzystane, karne niewykorzystane na tak duże bramki. Więc no jednak widać w tych dzieciakach naszych, nie tylko naszych generalnie, ale w takiej rywalizacji, że ten czynnik stresogenny ma duże znaczenie. Więc tutaj spokojnie do tego podchodźmy. Myślę, że wielkie wydarzenie, zwłaszcza dla naszych dzieciaków. I spokojnie, no. Mam nadzieję i liczę na dobry wynik, żebyśmy jeszcze jechali w dobrych nastrojach na rewanż do Radomia. Natomiast no, to też trzeba szanować rywala, bo to też nie jest drużyna przypadkowa. Nie, województwo mazowieckie no, jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową. Wiemy, jakie nagromadzenie i jakich drużyn tam jest. Natomiast no, myślę, że spokojnie trzeba do tego podejść. Chłopcy powinni zagrać, dać z siebie maksa przede wszystkim, żeby nie mieli sobie nic do zarzucenia. Powinien każdy zagrać na 100% swoich możliwości. No i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. No.
Jak oceniasz szansę naszego zespołu? Bo pojawiają się różne opinie i jakby ja przynajmniej stoję na stanowisku, że nic nie muszą, ale wiele mogą zrobić.
Tak?
I w takich nastrojach można te oba mecze rozgrywać. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Ja nie chcę się nastawiać na konkretny wynik. Tak jak powiedziałem wcześniej, no chciałem, żeby chłopcy zagrali najlepiej, jak potrafią. Piłka młodzieżowa jest nieobliczalna i to na każdym poziomie tak naprawdę, więc trzeba z pokorą do tego podejść, bo przecież to dopiero jakiś początek ich drogi, a nie koniec. Pierwsza możliwość też awansu do Centralnej Ligi Juniorów, ale na pewno nie ostatnia. Więc ja jestem nastawiony pozytywnie, ale no mówię, no liczę na to przede wszystkim, że i chciałbym, żeby chłopcy nie mieli do siebie pretensji, że nie wykorzystali jakichś tam sytuacji klarownych, ale trzeba szanować rywala, trzeba podejść do wszystkiego na spokojnie i powalczyć jak najlepszy wynik.
Tak, no my właśnie podkreślamy, że w zasadzie to już jest fajny wynik, to już jest jakiś cel spełniony, który założony był przed sezonem, żeby te baraże do celiotki były. Są, więc teraz tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, tak, Sebastian, już tylko musimy. Możemy.
Nie możemy, no tak.
Znaczy ja mogę tylko dodać, no też chłopcy widzą już, że mają potencjał, mają perspektywę, więc to też powinno być, że dotarli już do tego barażu. Dla nich motywacją do jakiejś tam dalszej pracy, bez względu na wynik, jaki osiągną, że mogą w tej piłce młodzieżowej się cały czas rozwijać, być lepsi i osiągać jeszcze lepsze wyniki. I to jest też ważne z punktu widzenia tego meczu barażowego. I to powinno ich też motywować do tego, żeby i frekwencja na zajęciach była 100% w każdym przypadku. I żeby starać się, mówię, trenować intensywnie.
Bo my o jakiej skali wydarzenia mówimy? Bo mówiliśmy wcześniej, że już raz młodzieżowy ŁKS miał swoją drużynę w celiotce. I czy to jest jakby kolejna okazja do zaistnienia, czy jednak gdzieś tam występowały drużyny w barażach w międzyczasie?
Nie było barażów.
Czyli to jest jakby pierwsza szansa po tym występie
chyba
na powrót, tak?
To był 13-14, tak mi się wydaje. I wtedy był spadek. No to 10 lat minęło, tak?
Czyli po 10 latach okazja jest dopiero, żeby powrócić, tak? Więc też...
Znaczy mieliśmy po makroregion, tam troszkę inna jest struktura.
Ale to tam
tak,
bardzo łatwo jest awansować w zasadzie do tego makroregionu. To jest U19 i w tych, przynajmniej w juniorze starszym na Podlasiu, to dużo drużyn nie ma. Więc...
Tak, no ale akurat to była drużyna ostatnia chyba w makroregionie, nie przedostatnia, Tomka Staniurskiego, która bardzo fajnie się pokazała na tle naprawdę porządnych drużyn, czyli rocznik 2002. I później mieliśmy jeszcze chyba w makroregionie 2004, o ile mnie pamięć nie myli.
Czwarty albo piąty, tam tak, Albert tak. Rydzewski chyba
tak.
prowadził ten zespół. No dobrze, więc... i też chyba dla takich meczów się trenuje, tak? No, mecz pierwszy taki pełnowymiarowy, powiedzmy, na stadionie miejskim. Trochę ludzi będzie, bo to trochę pewnie z Łomża Cup osób zostanie. Trochę osób też przyjdzie tylko ten mecz pooglądać. Więc dla chłopaków to też na pewno będzie bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Jest i szansa, że ten mecz rewanżowy w Radomiu zagrają na stadionie Radomiaka Radom, ekstraklasowym. Więc to też byłaby fajna rzecz.
I to z perspektywy drużyny, bo to Bartek jesteś w tym zespole. Jak wygląda atmosfera w zespole?
Dobrze, jest pełne skupienie. Widać, że traktują to bardzo poważnie i widzą w tym szansę, tak? widzów tym szansę na pokazanie się, no bo też nie oszukujmy się, sam awans do Centralnej Ligi Juniorów wiąże się z tym, że jest to świetne okno wystawowe dla nich, tak? Na każdym meczu podejrzewam jest kilku skautów i dla nich to jest świetna scena na to, żeby się pokazać i trafić do fajnych zespołów, więc oni też to czują, że to dla nich może być świetna okazja do tego, żeby w tej piłce seniorskiej zaistnieć w przyszłości. Coś dodasz, prezes?
Tak.
Zgadzam się.
No to widzisz. To teraz to też okazja dla Bartka, że jakbyście awansowali, to trener roku, laur sportowy, to już masz w kieszeni.
Nie, no to trener roku to masz.
Nie, to już, nie, a dla Bartka byśmy to wtedy co kształt już.
No, za co kształt?
Mimo, że zdali ze sceny.
No, niepokonany.
Tak, zgadza się. A właśnie, to a propos sztabu, czy w przypadku awansu jakoś premia będzie? Będzie w szatni.
Wzięliś pieniądze.
Pieniądze. Tak. A potem będzie, że pieniądze podzieliły drużyna. No.
Pieniądze, premię podzieli ta druga twoja drużyna, zacznika 2018.
No dobrze, to zapraszamy wszystkich serdecznie, godzina 18, sobota, Stadion Miejski, startujemy na pewno. Chłopakom będzie bardzo miło, jak przyjdziecie do pingować.
Trenerowi i asystentowi pewnie tak samo.
No oczywiście, że tak, więc zapraszamy. I ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć, czyli przed Dniem Dziecka wyszła informacja, pojawiła się informacja, że rusza Akademia ŁKS-u Łomża. No i część osób wpadła w konsternację. Co to jest? Bo w zasadzie to powstało bez żadnego takiego słowa, jak to ma wyglądać, po co, dlaczego. Najczęściej przede wszystkim rodziców, która ma dzieciaki w młodzieżowym UKS-ie, zaczęła stawiać pytania, czy jest to konkurencja, czy jest to na zasadzie współpracy. Też żadnego oficjalnego statementu nie było, ani ze strony młodzieżowego, ani z Akademii UKS-u Łomża, więc prezes, jak to wygląda?
Znaczy statement ze strony młodzieżowego, dlaczego powinien wyjść, bo nie wiem.
Nie wiem, no już mówię o
stronach, to pytanie, tak? To pytanie mamy tu kolegę, który się zajmuje chyba mediami ŁKS-u, więc to pytanie, dlaczego to tak zostało skonstruowane?
Dlaczego to zostało tak skonstruowane?
Ja bym bardziej odwrócił to pytanie w taki sposób, że wiele osób, wielu kibiców pyta się o powstanie tej Akademii ŁKS-u Łomża w kontekście współpracy albo ogólnie funkcjonowania szkolenia w młodzieżowym ŁKS-ie.
O to bardziej chodzi. Nie będziemy pytać. Tak, właśnie. Tylko o to, czy jest to konkurencja, czy to jest współpraca.
Czy coś dogadane jest, czy jakby to dorozumieliście się, bardziej o to chodzi, tak?
Czy generalnie ja mogę mówić o swoich rozmowach z Pawłem z tyłu, bo z Pawłem znamy się od lat. Wiele lat poza Łomżą, bo prowadzi też poważną firmę, znaną tu na naszym, nie tylko naszym rynku. No, cieszę się, że nie kilka miesięcy temu, że tak powiem, wrócił w rodzinne strony, a przy okazji tam spotykaliśmy się, mówię od lat, bo był też sponsorem i jest ŁKS-u seniorskiego. Zresztą jest trenerem, też z ciekawym bardzo CV, można powiedzieć, trenerskim, jak na swój wiek. Więc to po pierwsze. Po drugie, na pewno nie jest to z mojej perspektywy żadna konkurencja z tego prostego powodu, że to, co Paweł tworzy w ramach tej akademii, dotyczy tych trzech, w tej chwili pewnie w przyszłym roku czterech, tak? Najstarszych naszych roczników, które i tak grały pod szyldem ŁKS-u Łomża. Z wiadomych względów.
No to wyjaśnijmy, bo część osób może nie wiedzieć, że zespół seniorski, żeby móc występować na poziomie seniorskim, musi mieć 3 młodzieżowe drużyny.
Tak, dokładnie. Więc już w tamtym roku to rocznik 7, 8, 9, który grał jako, no w tabelach ligowych grał jako ŁKS Łomża, występował. I zawodnicy no, byli zgłoszeni pod ŁKS seniorski. Natomiast przede wszystkim no, pojawienie się Pawła, który chce właśnie zająć się tą piłką 11-osobową, już tych chłopców wdrażać, wprowadzać pod kątem tej piłki tak naprawdę seniorskiej, no bo nie oszukujmy się, no musi to, żeby to miało ręce i nogi, no to te najstarsze nasze roczniki no, muszą być w synergii z zespołem seniorskim. Cieszę się, że prawdopodobnie nieco przeformatowany będzie zespół rezerw od przyszłego sezonu. Więc myślę, że też to będzie okazja do tego, żeby wprowadzać właśnie już tych chłopców z roczników 7-8, myślę, do tej piłki seniorskiej. Myślę, że Paweł ma ciekawy pomysł na to i tak jak mówię, ja też rozmawiając z Pawłem, on chciał mieć, to jest wiadomo, ta akademia w ramach TKKS-u funkcjonuje, ale on jakby chciał się zająć tylko tym projektem związanym z tą piłką młodzieżową właśnie pod kątem tych naszych drużyn najstarszych. Że tak powiem, nie chciał tego, znaczy nie chcę być rzecznikiem Pawła, tak, ale chciał jakby to stworzyć na własnych zasadach, tak, i chcę jakby to jest jakby jego działka, myślę, że dlatego tak to funkcjonuje jako akademia w tym momencie. Natomiast, tak jak mówię, z naszej perspektywy nic się nie zmienia. Ja też widzę, i to nie od dzisiaj, to widzę ani nie od roku, jak wiele pracy mając LMS jednak, ale mając te roczniki i żyjąc w takim mieście jak Łomża, wymaga później budowa mocnej drużyny już na poziomie juniora, bo nie oszukujmy się, kończąc wiek, szkołę podstawową, młodzież, która idzie do liceum, nie każdy, część przynajmniej chłopców, kończy po prostu z graniem, bo wybiera, nie wiem, taką szkołę, która już jasno określa jego ścieżkę kariery dalszą i nieco uniemożliwia, czy albo w ogóle uniemożliwia trenowanie 4 razy w tygodniu. Więc my, mając bazę w postaci LMS-u, musimy współpracować tak naprawdę i robić wszystko dla dobra tych trzech najstarszych drużyn, bo nie jest sztuką po prostu, żeby to funkcjonowało, a w tym roczniku jest fajny nabór, to jest super, ale za rok mamy połowę tych chłopców, troszkę mniej zdolnych, ale za 3 lata znowu idzie tam ławą fajniejsza grupa, bo to nie o to chodzi. I jeżeli my mówimy, ta piłka młodzieżowa już w tych rocznikach 17, 16, 15 jest przedsionkiem do tej piłki seniorskiej i to musi być sprzężone ze sobą. Nie ma innej możliwości. Tyle, o czym mogę powiedzieć. Więc, a to, że jest Paweł i ma pomysł, żeby to rozwijać, też chce się angażować z własnymi środkami też. Więc jeżeli chcemy naprawdę i myślimy o dobru tej młodzieży, to ja nie widzę w tym nic złego, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że mamy szansę, żeby rozwijać ten klub w tych właśnie rocznikach.
Czyli reasumując, możemy to podsumować w ten sposób, że powstanie tej akademii odbyło się w porozumieniu z młodzieżowym UKS-em, tak? Jednym zdaniem.
Powstanie akademii, powstanie...
A czy wydzielaj nawet tych trzech roczników?
Znaczy, bo te trzy roczniki były wydzielone.
One zawsze były wydzielone.
Tak, Paweł z tyła chce mieć większy wpływ i z czego ja też jestem zadowolony, że seniorzy będą mieli większy wpływ na to, jak funkcjonują te roczniki. Czy generalnie mówię tu nawet pionie sportowym bardziej niż o tych osobach zarządzających, bo o to nam chodzi, żeby to nie było oderwane, że my sobie tu trenujemy i zadzwoni trener X czy Y, który jest w danym momencie do trenera najstarszego rocznika, powie, jakich ty masz chłopaków, daj mi jednego czy dwóch najlepszych.
Tylko będzie ciągła obserwacja.
Tak, dokładnie. I dokładnie o to chodzi, bo tylko to daje nam możliwość tego, że ci chłopcy będą naprawdę się mogli rozwijać, bo jednak widzimy wyrwy, widzimy duże różnice między poszczególnymi rocznikami, natomiast jeżeli to będzie usystematyzowane, połączone jakoś logiczną myślą szkoleniową od poziomu seniorów tak naprawdę do tych roczników 3-4, które idą później, to ani my samodzielnie byśmy tego nie mogli zrobić, gdyby to funkcjonowało tak jak teraz. Zresztą to tak naprawdę z punktu widzenia formalnego nic się nie zmienia.
No właśnie.
Zupełnie nic.
Dlatego to też jest informacja, że właściwie to, co działało, będzie działać dalej w podobny sposób, tylko z pewną jeszcze świeżością w postaci Pawła z tyły, tak?
Tak.
Który gdzieś, tworząc tą Akademię UKS-u Łomża, podejrzewam, że ma trochę wolną rękę w działaniu, tak?
No dokładnie, on zajmuje i zajmował się tą piłką młodzieżową cały czas i chodzi tylko i wyłącznie o to. Natomiast czy to się nazywa Akademią UKS-u, czy by się nie nazywało, to i tak to jest wszystko w ramach UKS-u Łomża Seniorskiego, tak jak do tej pory.
Tak, bo wszyscy pracujemy gdzieś tam do jednej bramki, tak?
No dokładnie.
Czyli to bardzo, pan prezes, kwieciście wszystko ubrał w słowa, ale mówiąc o tym tak bardzo krótko, to uspokajamy kibiców, że to jest współpraca i dalsze tak współpracowanie na rzecz tych młodych chłopaków, bo jednak zarówno pewnie dla młodzieżowego, jak i seniorskiego UKS-u dobrem, najważniejszym dobrem jest rozwój tych młodych chłopaków i dołączanie ich do pierwszego zespołu.
No tak, bo nie zawsze trener pierwszego zespołu gdzieś tam może być nam w wszystkich meczach tego rocznika.
Znaczy, ja obserwować. Z punktu widzenia rodzica bym się cieszył, no bo oczywiście. Jeżeli to miałoby wyglądać tak, że po prostu dajemy te roczniki, bo musimy dać do licencji i nie ma wielkiego zainteresowania, mhm. No czy to jest dobre?
No nie, no absolutnie.
Musimy mieć formalnie 3 drużyny i okej, niech one sobie są. Mhm. A czy tam zawodnik X, Y czy Z gra lepiej, gorzej, nikogo to nie obchodzi. A jeżeli ma to wyglądać lepiej, jeżeli ma to mieć wpływ naprawdę na rozwój tych dzieci, jeżeli to ma pomóc w tym, że będziemy w stanie w jakiejś perspektywie czasu ściągać do liceum w Łomży, czyli do tych drużyn naszych, troszkę większą ilość tych dzieciaków spoza Łomży też do szkoły, no to naprawdę, no ja nie mam wobec tego żadnych obaw.
No jasne, tym bardziej, że wiemy, że mając tyle grup tych najmłodszych, to też nie możesz wszystkich sił skierować na te 3 najstarsze grupy, żeby właśnie jeździć po piszach gdzieś, czy coś dzwonić i ściągać tych fajnych chłopaków do LMS-u, bo może na przykład taki tym rozumie między innymi będzie się Paweł z tyła zajmował.
Dokładnie. Natomiast, no tak jak mówisz, no struktura klubów, stowarzyszeń jest taka, a nie inna, tak? Łatwiej. Lepiej właśnie, żeby była osoba, która ogarnie nam te 3 drużyny. W sensie takim i sportowym, i organizacyjnym, bo też wiemy, że ten fanpage, czy ta strona Akademii jest też po to, żeby tam eksponować te 3 drużyny w bardzo mocny sposób medialnie. Więc no, nikt na tym nie straci, uwierzcie mi.
A jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, rozumiem, że gdzieś tam pewnie też część trenerów jakby będzie współuczestniczyć w tworzeniu tej Akademii ŁKS-u Łomży, tak?
Znaczy, to tak jak mówiłem, formalnie nic się nie zmienia, ani jeżeli chodzi o.
Czyli z perspektywy boiska będzie wyglądać tak samo, tak naprawdę.
Tak, natomiast no wiadomo, przetasowania jakieś w porozumieniu między trenerami. Znaczy, na pewno szkieletem tam w tych rocznikach jest i Tomek Staniurski, i Marcin Mroczkowski, i wiem, że dobrze są w kontakcie z Pawłem z tyłu, dobrze się dogadują, więc wszelkie jakieś tam zmiany się odbywają, czy mogą się odbywać tam wewnątrz tej grupy. I mają, że tak powiem, na to zielone światło, bo tak jak mówię, no zależało nam na tym, żeby tam wypracować taki model, który będzie odpowiadał odpowiedniemu procesowi szkoleniowemu, więc...
Bo ty też jako prezes seniorskiego ŁKS-u widziałeś, jak to wygląda? I właśnie brakowało czegoś takiego?
Znaczy było o tyle inaczej wtedy i łatwiej, że Tomek Staniurski no, znał tych chłopców wszystkich.
No to tak,
bo pochodził z młodzieżowego.
Ale nie zawsze był Tomek Staniurski trenerem.
Tak, ale no jednak wchodził do piłki seniorskiej w ŁKS-ie właśnie bezpośrednio z młodzieżowego ŁKS-u. Mając jeszcze tam rocznik wtedy, czy to był 2002, później 3-4, miał wgląd w tych chłopców, bo wszyscy byli z LMS-u. Mhm. Więc i tak na co dzień ich widział, pracując w LMS-ie. Więc okay. To było jakby o tyle spójne i troszkę inaczej to wyglądało, zwłaszcza, że byliśmy wtedy oparci, no przecież w większości o jakby chłopaka stąd, tak. Więc no to było dużo, dużo prostsze. No a wiadomo, no przy trzeciej lidze, jednak przy takim no, bardzo wysokim, już można powiedzieć, poziomie sportowym i już takiej mocnej profesjonalizacji tej piłki seniorskiej, no jednak bardzo ważne jest poukładanie tych klocków no, na tych poziomach niższych, młodzieżowych i tak dalej, i tak dalej.
Czyli podsumowując, współpraca, nowy pomysł, świeża głowa wchodzi, która zajmie się tymi trzema.
Bardziej kontynuacja niż rewolucja.
Znaczy nie, powiedziałbym kontynuacja właśnie.
Kontynuacja, ulepszenie.
Ulepszenie, to, bo tu nie chodzi o to, żeby, tak jak mówiłem, no tak bezrefleksyjnie patrzeć się w kolejne lata i powtarzać sobie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, okej, okay, teraz jest, no wiadomo, no siłą rzeczy, no w takim mieście bazując na chłopcach Łomży już na tym poziomie, no to tak by było, no raz jest lepiej, raz jest gorzej, bo jest raz więcej chłopców, raz mniej do grania w piłkę, no w każdym roczniku. Natomiast, no jeżeli tu będzie to, że tak powiem, dodana ta jakość duża od Pawła, jego pomysły, to na pewno zaprocentuje.
Czyli tylko wyjdzie to na plus i oby tak było i mamy taką nadzieję.
O euro? Nic? Nie, już nie?
Możemy jeszcze o euro, ale jest jeszcze jeden wątek. Tak krótko, jeżeli chodzi o certyfikację gwiazdki, zmniejszyło się sporo dofinansowanie do klubów, które są w certyfikacji. Czy co prezes na to?
No generalnie mniej środków było w budżecie na program certyfikacji, tak no około pewnie 40, może 30% mniej generalnie na każdą akademię przypadło, no Co ja mogę powiedzieć? No, przykro mi.
Smutno po prostu.
Smutno, ale no, nie mamy na to
ale nie
wpływu.
Ma jakichś takich myśli typu, to nam się nie opłaca, to nie będziemy już.
Znaczy, no nie, nie.
No bo certyfikacja to nie tylko pieniądze, ale podniesienie jakości szkolenia.
No, podniesienie jakości szkolenia, tak. No ale jakiś też stempel tego, że to, co robimy, jest dobre. Oczywiście można narzekać. Natomiast, że w tym roku było mniej, nie znaczy, że w przyszłym roku będzie mniej, bo może być dwa razy więcej, więc...
Czyli na spokojnie.
Więc spokojnie, no gdyby to jakiś był trend, że się za chwilę okaże, że co roku to będzie spadać, czy nie wiem, czy ma być program wygaszany, no to faktycznie, nie? Miałoby to jakiegoś może sensu, natomiast no, w tamtym roku było trochę więcej, w tym roku jest trochę mniej, no zobaczymy, no jak będzie w przyszłym roku, no bo co miałem powiedzieć teraz? A, rezygnujemy, a za rok się okaże, kurczę, 3 razy większy budżet jest. Więc zobaczymy. Natomiast są też inne programy z ministerstwa. No, czekamy na wyniki naborów, bo też się wiele nowych programów pojawiło. Także no, zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast no, to, co mogę powiedzieć, że strasznie długo się jakoś czeka na ogłoszenie wyników i ocenę formalną wniosków. Bo tak jak w certyfikacji, to w tamtym roku było dużo szybciej. W tym roku dopiero podział środków nastąpił chyba w tamtym tygodniu, czyli w połowie roku. Tak naprawdę, kiedy ten program certyfikacji jest realizowany od stycznia, więc do tego mogę mieć jakieś żale, nie tam do tego, czy jest tam 10 tysięcy mniej czy więcej, że mogłoby być to szybciej procedowane, przyznawane, żeby to wszystko jakoś szybciej funkcjonowało. No i te inne programy też, mimo że wnioski zostały, nabór wniosków został zakończony, nie wiem, w marcu i to na początku czy w połowie, to do dzisiaj jeszcze nie ma ogłoszenia wyników i to mnie troszkę irytuje. Tak naprawdę, no bo nie wiadomo, na czym stoisz, bo jeżeli składamy wniosek do ministerstwa w marcu, no to i planujemy coś na 1 czerwca na przykład. Na 1 czerwca nie ma nawet śladu po tym, że jest to rozstrzygnięte, no to trzeba przesuwać później wszystko, no i nie jest to komfortowa sytuacja. No to
czyli
tyle, jeżeli chodzi o jakieś środki zewnętrzne, mogę powiedzieć.
Czyli walka o srebrną gwiazdkę będzie trwać?
No tak, natomiast no, zobaczymy, bo do września znowu musimy mieć przygotowany plan. Znaczy plan, musimy mieć przygotowanych trenerów, a no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo musimy mieć wszystkich z UEFA B. No i
to nie
właśnie,
wyrobi się.
Chciałem powiedzieć właśnie, że
i
to skutkuje
problem,
tym, że
więc trzeba
Bartek do Białegostoku
być może zwolnić któregoś z UEFA C i zrobić miejsce dla UEFA B. No tam wywiadek przeprowadzałem z tymi Bobasami z 18, to też coś wspominali, że tam Mourinho jest wolny, czy Klopp z Liverpoolu i...
Flanek Smuda wciąż bez pracy, więc...
Czy by mógł przyjść na asystenta do trenera Bartka?
No. No dobra, skoro się upomniałeś, to zapytam, Polska wyjdzie z grupy na Euro?
Na Igrzyskach Olimpijskich myślę, że tak. W środkówce.
A na Mistrzostwach Europy w Niemczech?
No nie, no już tak poważnie, poważnie będąc realistą, no nie chcę psioczyć ani niszczyć pozytywnego pomnika, który został zbudowany dwoma wiekopomnymi zwycięstwami w meczach towarzyskich z Turcją i Ukrainą. No to biorąc pod uwagę przede wszystkim rywali naszych, to nie jestem optymistą, to nie ukrywam, że...
No ale kibice pompują.
No tak jak zawsze, tak, ale na bazie czego?
No na bazie dwóch zwycięstw meczów towarzyskich i nie wiem, czy widzieliście, jest taki, tu na Instagramie czy na TikToku jest taki pies, który piłkę tak odbijał na schodach i tam, która do koszyka wpadnie i wyszło, że Polska będzie na pierwsze miejsce w grupie, też kibice tam polscy się uruchomili.
Tak,
więc to też nie ma przypadków, są znaki.
Ale co chciałem powiedzieć, Fernando Santos wygrał z Niemcami mecz towarzyski, tak? Przed meczem z kim?
Z jakimiś ogórkami.
Z Mołdawią, i no. Którą przegrał na wyjeździe?
Z Albanią była przegrana.
Znaczy, no, generalnie wygrał 3 dni przed jakąś kompromitacją mecz z Niemcami, więc no wiecie, także... No.
Czyli przewidujesz kompromitację
znaczy,
z
Holandii? Znaczy nie mówię, że kompromitację, bo widać jednak postęp w grze. To akurat wielkiego wysiłku, tak mi się wydaje, nie wymagało.
To jest poziom 1 na 0 albo 1.
Natomiast widać progres w grze, na pewno chęć jakąś w ogóle inaczej to się ogląda, no to widać radość jakąś z tego, jakąś determinację, czego nie było wcześniej przy poprzednich trenerach. Natomiast no też trzeba brać pod uwagę, z kim my gramy na tym Euro, to pierwsze, no bo, ale sami sobie jesteśmy winni, bo gdybyśmy wyszli z tej śmiesznej grupy, chociaż na tym drugim miejscu, to pewnie byśmy byli w trzecim koszyku, a nie w czwartym. W trzecim, a nie w czwartym, więc być może ta grupa wyglądałaby troszkę inaczej wtedy. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że no, ani z Holandią, ani z Francją nie jesteśmy faworytami. Austria to też nie jest już taka siermiężna piłka.
Czarny koń rozgrywek.
Mówi się, ale tam też tych głównych zawodników brakuje. Nie ma Alaby, więc to też ciężko powiedzieć. No, ale
no,
w każdym
no, ale
razie...
to można powiedzieć, u nas też szpital mały, nie? Więc
Lewandowskiego nie będzie.
Natomiast no, jak miałbym obstawiać, to optymistycznie. Nie, żeby nie powiedzieć, że 0-1 punkt. No.
No to pewnie...
A kto wygra Euro według ciebie?
To myślę, że nieprzebrane zasoby Francji. Tak mi się wydaje. No bo tam chyba ze 3-11 by mogli zrobić.
Ja zawsze mam wrażenie, że jak wszyscy są zgodni, kto wygra, to ta drużyna jest rozczarowaniem, który nie...
Znaczy nie, wiecie co, akurat zobaczymy różnicę między Euro a tym mundialem w Katarze, bo jednak teraz gramy po sezonie długim, męczącym. W Katarze wyglądała generalnie ta gra fajnie, bo było to w środku sezonu, czyli te gwiazdy nie były jeszcze wymęczone. Mhm. A wiemy czasem, jak te turnieje, zwłaszcza w tej fazie grupowej, wyglądają po sezonie takim pełnym ligowym, rozgrywane w czerwcu i w lipcu, że nie jest to jakaś wybitna piłka na to. No i zobaczymy do tego, tak. Natomiast no, wydaje mi się, że Francja, jakbym miał kogoś obstawiać, no to wiadomo, Niemcy w gronie może faworytów, też nie moich. I chyba nie wiem, czy widzę.
Nie ma takiego bardziej zdecydowanego faworyta jak Francja.
Jeszcze tam Anglia się pojawia też. Przynajmniej ja
ta Anglia
uważam, że...
Zawodzi.
No ale ma teraz bardzo fajnych zawodników. No nie wiem, no mówię dlatego...
Ale dobra, taki nieoczywisty poza...
Czyli czarny koń.
Tak.
Ta Holandia, myślę, mogłaby...
Czy czarny koń Holandia? Nie wiem.
Ja daleko, zajść.
Serbia może być ciekawa. Nie wiem, ciężko powiedzieć tak naprawdę, jeśli chodzi o czarnego konia.
Dobra,
bo...
musimy kończyć, bo się podobno spieszy być prezes.
No to bardzo się spieszę.
Zapomniał nawet.
Zagadałeś mnie.
Prezes młodzieżowego ŁKS-u, Łomża Łukasz Uściłowski, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.